krótko streszczę, co mówiłem rzeczy ważnych. Po pierwsze mówiłem, że jest jedno, jedyne kapłaństwo Chrystusa i w tym jednym kapłaństwie uczestniczymy wszyscy poprzez chrzest. Istnieje również posługa apostolska, także która się wywodzi z chrystusowego kapłaństwa i celem jest to, aby wszyscy swoje kapłaństwo spełniali. Po drugie, mówiłem, że kapłaństwo Chrystusa dokonało się przez jedną, jedyną ofiarę, a była nią egzystencja, czyli sposób życia w ścisłej więzi z Ojcem, posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci. Po trzecie, powiedziałem, że jak kapłaństwo ministerialne jest służebne dla kapłaństwa powszechnego, tak kapłaństwo powszechne nas wszystkich jest służebne dla świata. I że celem tej służby jest przywracanie sensu temu światu. I powiedziałem, że kapłaństwo powszechne ochrzczonych nie jest jakąś wartością dodaną, tylko jest samą istotą konsekracji chrzcielnej. Że chrzest i kapłaństwo powszechne to jest tak naprawdę to samo. Jak to się spełnia i w jaki sposób, na jakich poziomach możemy tego kapłaństwa doświadczyć, też bardziej na jakich poziomach możemy, czy powinniśmy je świadomie realizować. No jeżeli mówimy o kapłaństwie, to oczywiście kapłaństwo się spełnia przez ofiarę. Jak ma się dokonywać ta ofiara duchowa, czy też ofiara żywa? Jeżeli ktoś mnie pyta jak, to ja odpowiadam, patrz na Chrystusa, który w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Pierwszym sposobem patrzenia na Chrystusa jest zakorzenienie się w Bożym Słowie. Druga rzecz, która jest z tym w jakiś sposób mocno związana, to taka, że chrześcijańskiej moralności i chrześcijańskiej egzystencji, chrześcijańskiego życia nie da się zamknąć w żadnym kodeksie. Jeżeli patrzymy na Chrystusa, to jedną z rzeczy, którą widzimy bardzo mocno, to jest to, że ten, który jest Bogiem i człowiekiem, żyje w swojej ludzkiej egzystencji przed zmartwychwstaniem w swoistym rozdarciu. Nigdzie niejako nie należy. Należy tylko do Ojca. Ale na tej ziemi nie ma gdzie głowy skłonić. Myślę, że jest pewna analogia między tym nie mam gdzie głowy skłonić Chrystusa, a doświadczeniem chrześcijan, którzy również są niejako rozdarci. My nigdzie nie jesteśmy do końca u siebie w domu. Ani w kościele, ani w świecie. Z tego wynika konsekwencja numer jeden. Patrzeć życiu prosto w twarz. I konsekwencja numer dwa. Patrzeć prosto w twarz Bogu. Kapłaństwo wspólne ochrzczonych jest wspólne również dlatego, że nie jest wartością jednej osoby, ale całej wspólnoty Kościoła. W Apokalipsie jest, że Bóg uczynił nas królestwem i kapłanami. A u Piotra jest, że jesteśmy królewskim stanem kapłaństwa. Ten indywidualny wymiar podkreśla Apokalipsa, ten wspólnotowy, kolektywny wymiar królewskiego kapłaństwa wszystkich chrześcijan znajdujemy u świętego Piotra i myślę, że też na tym się należy chwilę pochylić, zastanowić. Jest to rzeczywistość, którą nazwał odpowiedzialnością za wspólnotę Kościoła. I tutaj może trzy obrazy na początek. I pewien problem. Pierwszy obraz to jest obraz kościoła w Korei. Chrześcijaństwo w Korei zaczęło się nie od duchowieństwa, tylko od osób świeckich. Koreański poseł do Chin w drodze powrotnej przywiózł jedno z fundamentalnych dzieł o chrześcijaństwie pióra jezuity Matteo Ricci. I pochwycili to koreańscy intelektualiści. Byli to ludzie zresztą należący do różnych warstw społecznych. Przeczytali, spodobało się i wysłali jednego z nich. Ów młody człowiek przybywa do Pekinu, tam go przyjmują chrześcijańscy misjonarze, zostaje z nimi przez kilka lat, ochrzczony, wraca do Korei i zakłada pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Nie ma tam ani jednego księdza. Ci świeccy chrzczą, tworzą wspólnoty, tworzą koła studyjne, gdzie uczą się wiary, dyskutują. Przeżywają trzy fale krwawych prześladowań i dopiero wtedy pojawia się pierwszy ksiądz, zresztą Chińczyk. jedyny przypadek w całym chrześcijaństwie bodajże, katolickim, żeby powstał kościół, który miał już strukturę parafialną niemal i nie było tam ani jednego księdza. Dopiero później dotarli księża. Jak o tym mówię, to mi się przypomina historia trzeciego zakonu w Łodzi i w ogóle klasztoru w Łodzi, który jest najmłodszym klasztorem polskiej prowincji. Oczywiście, że jest zasadnicza różnica między fundowaniem kościoła lokalnego, a zakładaniem klasztoru gdzieś, ale analogie są dosyć pewne. 22 lata temu powstała w Łodzi fraternia trzeciego zakonu dominikańskiego. Klasztor istnieje od 3 lat, a dominikańska, w sensie, że tak powiem, braci, obecność, ma niecałe 4. Ja byłem pierwszy, który tam przyjechał. Ale zanim ja przyjechałem do Łodzi zakładać klasztor, 4 lata temu prawie, to była już grupa świeckich, która zapraszała braci z wykładami. Myśmy tam kursowali, przyjeżdżali na dzień, na dwa. Była fraternia trzeciego zakonu. Coś się już działo. Dominikańska obecność w Łodzi jest obecnością świeckich od 22 lat. Dlatego w pewnym momencie przyjechali księża i w końcu założyli klasztor. Trzeci obraz to jest obraz z Poznania. Też moje najciekawsze chyba doświadczenie mojego kapłaństwa, no może poza zakładaniem klasztoru w Łodzi, ale doświadczenie prowadzenia formacji dla dorosłych, którzy nie byli ochrzczeni, czyli katechumenatu. Proszę nie mylić z neokatechumenatem. Ci ludzie nie udawali, że nie są ochrzczeni, naprawdę byli nieochrzczeni. I ja przez kilka lat prowadząc katechumenat, najpierw w Poznaniu, potem przez rok w Warszawie, miałem doświadczenie przede wszystkim współpracy z chrześcijanami świeckimi, którzy byli w pełni odpowiedzialni za to, co się dzieje w katechumenacie. Włącznie z tym, że wspólnie podejmowaliśmy decyzję o dopuszczeniu kandydatów do następnych etapów formacji. Przedyskutowaliśmy każdego i wspólnie podejmowaliśmy decyzję, w której mówiliśmy, ten człowiek może być formalnym katechumenem, albo możemy tego formalnego katechumena już wybrać do chrztu. I to była decyzja, w której miałem taki sam głos, jak wszyscy pozostali. Zastrzegałem sobie wyłącznie, nawet nie weto, tylko prawo odłożenia decyzji, jeśli nie uzyskiwaliśmy konsensusu. Ale decyzja należała do wszystkich, ponieważ wszyscy byli odpowiedzialni za formację. Wszyscy z ochrzczonych rozmawiali z katechumenami. Wszyscy się nimi opiekowali. Po jakimś czasie, pisząc zresztą do styczniowego numeru W drodze, duży tekst o tym, jak wyglądał katechumenat, który przecież nie był moim dziełem, tylko był pewną interpretacją dokumentów kościelnych o katechumenacie dorosłych. Pytałem ludzi, z którymi współpracowałem wtedy, a także tych, których ochrzciłem, którzy często później stawali się współpracownikami, o ich doświadczenie i kilkoro z nich powiedziało, że dla nich to było po raz pierwszy doświadczenie kościoła, gdzie świeccy są rzeczywiście odpowiedzialni, a nie tylko wykonawcami konkretnych szczegółowych poleceń księdza.